Dr. Dave Matthewson, Literatura Nowego Testamentu, wykład jednego, wprowadzenie do kursu.
Copyright 2024 Dave Matthewson i Ted Hildebrandt.
To jest historia i literatura Nowego Testamentu autorstwa dr. Davida Matthewsona. Wykład 1, wprowadzenie do kursu. Dr. David Matthewson. W porządku, kontynuujmy i zaczynajmy. To, co chcę dzisiaj zrobić, to po prostu porozmawiać trochę o tych zajęciach, o tym, czego się od Ciebie oczekuje oraz o tym, co będziemy robić i jak to zrobimy, a także porozmawiać trochę o programie nauczania i kilku innych rzeczy i gdzie można znaleźć te informacje. Ale najpierw otwórzmy się na modlitwie, a potem to zrobimy. Ojcze, dziękuję za możliwość, przywilej i odpowiedzialność studiowania tego, co jest niczym innym jak Twoim słowem i objawieniem dla nas w formie Nowego Testamentu. Modlę się, abyśmy w wyniku tych zajęć stanęli przed wyzwaniem, abyśmy spojrzeli na to na różne sposoby i zadali różne pytania. Ojcze, pomóż nam podjąć wyzwanie powiązania tego z innymi dyscyplinami, którymi się zajmujemy w życiu i tutaj, na studiach. Ojcze, modlę się teraz o cierpliwość podczas pracy nad tym materiałem, o wytrwałość i, Panie, siłę, aby przetrwać ten semestr i jasno myśleć o Nowym Testamencie i różnych kwestiach związanych ze zrozumieniem, czytaniem go i stosowaniem go do naszego życia. Modlimy się o to w imieniu Jezusa.
Amen.
W porządku, witamy więc w Nowym Testamencie. Chcę najpierw omówić bardzo ogólnie, o czym są te zajęcia i jak podchodzimy do Nowego Testamentu, a następnie powiedzieć kilka szczegółowych rzeczy, jeśli chodzi o konkretne obowiązki i wymagania oraz gdzie można znaleźć informacje takie jak program nauczania oraz notatnik towarzyszący temu kursowi. Za chwilę powiem coś takiego na ten temat. Sposób, w jaki chcę omówić Nowy Testament. Przechodząc tutaj, myślałem o tym, jak często traktowane są tego typu kursy ankietowe. Nowy Testament w porównaniu ze Starym Testamentem mam o wiele łatwiejsze zadanie, gdyż Stary Testament zarówno pod względem historycznym, jak i literackim obejmuje znacznie większą grupę pism na przestrzeni dłuższego okresu. Nowy Testament jest bardziej skrócony i obejmuje znacznie krótszy okres czasu, przynajmniej czas, w którym został napisany, i wydarzenia, do których się odnosił. I dla porównania, wystarczy przejrzeć angielską Biblię w tłumaczeniu na język angielski, a szybko zorientujesz się, że Nowy Testament jest o wiele krótszy niż Stary. Zatem pod tym względem moje zadanie jest nieco łatwiejsze. Jednakże za każdym razem, gdy masz do czynienia z klasą ankietową, mogę zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, mógłbym być tak ogólny i dość szybko omówić każdą księgę, aby mieć pewność, że przejdziemy przez cały Nowy Testament, od Mateusza do Apokalipsy, i przedstawimy takie rzeczy, jak główny autor księgi, czas jej napisania i główne tło i główny temat i po prostu poruszaj się po książkach w ten sposób. Jak już powiedziałem, zapewniłoby to, że dowiesz się czegoś o każdej książce i otrzymasz wprowadzenie do każdej książki. Problem polega na tym, że tak naprawdę nie zapoznajesz się z żadnym konkretnym tekstem, konkretnymi zagadnieniami czy kwestiami interpretacyjnymi w niektórych książkach. Poruszasz się po nim dość szybko. Druga opcja z drugiej strony skali jest prawdopodobnie bardziej powszechna i polega na rozpoczęciu od Mateusza, przepracowaniu go i zobaczeniu, jak daleko zajdziesz w Nowym Testamencie. Znam wielu ludzi, którzy prowadzą takie kursy z przeglądu Nowego Testamentu, że przez cały czas ich nauczania nigdy nie przeszli przez Dzieje Apostolskie. Więc to też nie jest zbyt pożądane, ponieważ wtedy dostajesz około 1/4 lub 1/5 Nowego Testamentu i nie masz kontaktu z niczym innym. Zdecydowałem się na kombinację tych dwóch elementów, tak aby w przeważającej części, ponieważ jest to kurs ankietowy, pozostać raczej ogólnym i poruszać się po książkach dość szybko. Zamierzam w pewnym stopniu poruszyć wszystkie księgi, od Mateusza po Objawienie, ale czasami będziemy poruszać się dość szybko, innym razem w niektórych księgach zwolnimy i przyjrzymy się bardziej szczegółowo problematycznym tekstom lub fragmentom, które być może będą dla Ciebie interesujące lub fragmenty, które są kluczowe dla zrozumienia książki lub coś w tym rodzaju. Więc znowu, przez większość czasu będzie to trochę jak przelot samolotem i oglądanie całego krajobrazu ksiąg Nowego Testamentu, ale czasami zanurkujemy dość blisko ziemi i przyjrzymy się szczegółowo, zanim wracaj na górę. Miejmy więc nadzieję, że uda nam się połączyć to, co najlepsze z obu światów, dając przynajmniej coś, wprowadzenie do każdej księgi, dzięki czemu będziesz miał pojęcie o tym, o czym jest każda z ksiąg i co robią w Nowym Testamencie, ale z drugiej strony jednocześnie dając przedsmak niektórych tekstów, które są problematyczne, interesujące lub kluczowe do zrozumienia. Często, zwykle za każdym razem, gdy uczę na tych zajęciach, największą skargą jest prawdopodobnie wiele skarg, jakie dostaję, ale największą z nich jest to, że nie traktuję wystarczająco szczegółowo tekstów Nowego Testamentu, że nie chodzę szczegółowo zapoznać się z niektórymi fragmentami. Jeśli to twoja skarga, mam odpowiedź, a mianowicie zostać specjalizacją w studiach biblijnych, a potem możesz brać udział w dowolnych zajęciach, które skupiają się na konkretnych książkach, ale nie to jest celem tych zajęć. Ponownie, czasami chcę podać szczegóły, aby dać wam przedsmak tego, jak interpretuję książki i jak do nich podejść, ale znowu, jeśli szukasz szczegółowego przestudiowania tekstu, to albo wykorzystaj niektóre z przedmiotów do wyboru w tematyce biblijnej studiować lub podwoić specjalność, dodać ją jako dodatkowy lub zostać specjalizacją biblijną, ponieważ tam będziesz mógł zagłębić się w konkretny tekst biblijny w Nowym i Starym Testamencie znacznie bardziej szczegółowo, niż nam to pozwala lub umożliwia w ta klasa. Powtórzę raz jeszcze, nie zaczynając od Mateusza i sprawdzając, jak daleko zajdziemy, ale zamiast tego chcę ponownie dać wam przedsmak, odrobinę posmaku, dać wam coś ze wszystkiego, co jest w Nowym Testamencie. W porządku, więc w tym kierunku pójdziemy. Podczas pracy nad każdą księgą skupimy się na tym i chcę, abyście zrozumieli, że dokumenty Nowego Testamentu i ich zrozumienie, podobnie jak Stary Testament, polega na rozumieniu ich jako kombinacji dokumentów historycznych. To znaczy, jak zobaczymy, żaden pisarz biblijny po prostu nie usiadł i nie zaczął pisać dla samego napisania książki. Najczęściej dotyczyły one raczej specyficznych problemów, które pojawiły się w Kościele w I wieku. Tak więc, kiedy Paweł usiadł i napisał księgę niczym Galacjanie, nie tylko usiadł i pewnego dnia poczuł natchnienie, ale usiadł, ponieważ chrześcijanie 2000 lat później musieli przeczytać tę księgę, którą nazywamy Galacjanami. Paweł zdał sobie sprawę z bardzo specyficznego problemu, który go dość zasmucił, a nawet rozgniewał, i w odpowiedzi na to usiadł i użył bardzo powszechnego w I wieku sposobu pisania, kiedy nie można było z kimś porozmawiać, następną najlepszą rzeczą było napisanie listu. Paweł pisze więc list do Galacjan. Zatem w pewnym sensie chcemy rozumieć Nowy Testament w jego kontekście historycznym. Są to żywe, oddychające dokumenty napisane w konkretnym kontekście historycznym, odnoszące się do bardzo konkretnych potrzeb, problemów i sytuacji, których autor jest świadomy i pisze, aby się nimi zająć. Żadna z ksiąg Nowego Testamentu nie przypomina nawet podręcznika teologicznego, który mówi, oto wszystko, co Paweł myśli o Wieczerzy Pańskiej. Oto wszystko, co Paweł myśli o darach duchowych. Oto wszystko, co Paweł myśli o Jezusie i wszystko, co myśli o Duchu Świętym. Zamiast tego, Paweł ponownie odnosi się do, owszem, pisze idee i myśli teologiczne, ale odnosi się do bardzo konkretnych okoliczności i sytuacji. Częścią tego, co chcemy zrobić, jest spojrzenie na Nowy Testament i być może w rzeczywistości tak naprawdę będziemy się przede wszystkim skupiać na Nowym Testamencie w jego kontekście historycznym i kulturowym. Jak to było, w pewnym sensie, czytać te listy jako chrześcijanie w I wieku? Po co w ogóle je wyprodukowano? Powtórzę jeszcze raz, dlaczego Mateusz napisał swoją Ewangelię i dlaczego Marek ją napisał? Dlaczego Łukasz napisał trzeci, a potem czwarty, Jan? Co wynika z obecności w Nowym Testamencie czterech różnych Ewangelii, z których każda poświadcza życie Chrystusa? Cóż, to dlatego, że wszyscy czterej pisali w bardzo specyficznych okolicznościach i próbują zrobić coś innego w sposobie pisania. Miejmy więc nadzieję, że pod koniec tych zajęć będziesz miał poczucie Nowego Testamentu i dokumentów jako żywych, oddychających dokumentów powstałych w bardzo specyficznym środowisku kulturowym i historycznym. Zatem moim zadaniem będzie w pewnym sensie prześledzenie tego rodzaju środowiska, zbudowanie go dla was i próba pomocy nam w zrozumieniu, co działo się w pierwszym wieku i dlaczego niektóre z tych pisano książki. Jak rozumiemy niektóre odniesienia do nich? Jednym z pierwszych tekstów, któremu się przyjrzymy, zanim przejdziemy do Nowego Testamentu, aby pokazać, jak duże znaczenie ma umieszczenie go w szerszym kontekście, jest historia Bożego Narodzenia. Najczęściej nasze zrozumienie i koncepcja historii Bożego Narodzenia, obrazu lub ram pojęciowych, które namalowaliśmy, prawdopodobnie w większym stopniu wynika z naszej współczesnej tradycji i niektórych przekazywanych przez nas historii o Bożym Narodzeniu, niż z informacji przez kontekst historyczny i wieku. Jest to więc jeden ze sposobów patrzenia na Nowy Testament, postrzegania go jako dokumentów historycznych powstałych w określonym środowisku w odpowiedzi na konkretne problemy pisane przez osoby historyczne innym osobom historycznym i próba zrozumienia Nowego Testamentu w tym świetle. Jednakże jednocześnie Nowy Testament zawiera to, co lud Boży zawsze uważał za nic innego jak Pismo Święte lub Słowo Boże. Musimy więc zrozumieć, jak to się dzieje, że te dokumenty historyczne nadal zachowują ważność. W jaki sposób nadal funkcjonują one jako Pismo Święte, jako Słowo Boże dla dzisiejszego ludu Bożego? Tak więc, chociaż naszym głównym zadaniem i głównym naciskiem będzie konstruowanie tła historycznego i zrozumienie historyczności i tła kulturowego tych dokumentów, nie chcę, abyśmy nie byli nieświadomi faktu, że te dokumenty historyczne nadal funkcjonują jak Pismo. W jaki sposób nadal funkcjonują jako Słowo Boże? W jaki sposób są one nadal Słowem Bożym dla dzisiejszego ludu Bożego? Bo to nie tylko dokumenty historyczne. Gdyby tak było, moglibyśmy po prostu spojrzeć na tło historyczne i na tym poprzestać. Ponieważ jednak są to także dokumenty teologiczne, Kościół zawsze wierzył, że są to Pismo Święte natchnione Słowem Bożym. W jaki sposób nadal przemawiają do nas jako Słowo Boże? Jakie jest trwałe przesłanie teologiczne tych historycznie zakorzenionych tekstów? Więc w pewnym sensie dokąd zmierza ta klasa? Zanim opowiem o konkretnych wymaganiach, czy są jakieś pytania? Mam nadzieję, że jest też druga sprawa, chociaż w klasie tej wielkości i tego rodzaju, będącej klasą przeglądową, konieczna jest pewna ilość wykładów. Mam nadzieję, że tak nie jest, Janie, nie przyjdziesz i nie będziesz mnie słuchać przez godzinę. Czekam na pytania. Chętnie przyjmuję osoby, które nie zgadzają się ze mną lub komentują, a czasami żądam ci pytania dotyczące tego, co przeczytałeś, tekstu lub czegoś, co powiedziałem, lub konkretnego, czasem konkretnego problemu w tekście. Razem przez to przejdziemy, ale mam nadzieję, że nie skończy się to po prostu tym, że stoję tu przez godzinę i rozmawiam z wami o Nowym Testamencie, chociaż bardzo bym tego chciał. Czy masz do tej pory jakieś pytania, ogólnie dotyczące tego, co robimy w ramach tego kursu? No dobrze, jeśli nie, to druga sprawa to specyficzne wymagania. Pierwszą rzeczą jest oczywiście to, cóż, pozwól mi się wycofać. Istnieją dwa ważne dokumenty, które oprócz podręczników i Biblii, o których za chwilę porozmawiamy, są jeszcze dwa inne ważne dokumenty, których potrzebujesz na te zajęcia, program nauczania, a następnie zeszyt, Nowy Testament notatnik, z którego będę korzystał podczas wykładów i dyskusji na zajęciach. Obydwa można pobrać z Blackboard. Program zajęć już jest. Notatki nie. Nadal trochę poprawiam, ale będą one dostępne na stronie Blackboard dla tych zajęć w sekcji treść przed poniedziałkowymi zajęciami. Mam więc nadzieję, że kiedyś w niedzielę wieczorem je zamieszczę. Zatem w niedzielę wieczorem, ale przynajmniej przed poniedziałkowymi zajęciami, sprawdź tablicę, aby pobrać notatki z tych zajęć. Notatki są bardzo ważne. I tym właśnie będę się kierował w naszym wykładzie dyskusji. Egzaminy, o których za chwilę porozmawiamy, również będą oparte na zeszycie. I znowu, to będzie na tablicy. Upewnij się więc, że dzisiaj trochę opowiem o programie nauczania, ale mam nadzieję, że bez odwoływania się do niego, ale mam nadzieję, że pomoże ci to zrozumieć, kiedy go pobierzesz i przeczytasz. Przejdźmy więc do Blackboard i spójrzmy na program nauczania. I znowu notatki i zeszyt będą wyłożone przed zajęciami w poniedziałek. Powiedziawszy to, pierwszą rzeczą, którą oczywiście musisz przynieść na zajęcia, jest Biblia. To jest historia Nowego Testamentu. Prosimy zatem o przyniesienie Nowego Testamentu w dowolnym tłumaczeniu. Zwykle będę stosować NIV lub nową, poprawioną wersję standardową, ale to naprawdę nie ma znaczenia. Nie zamierzam dużo czytać tego tekstu, ale chcę, żebyście upewnili się, że macie przy sobie Nowy Testament. Jeśli czytasz po grecku, możesz przynieść także grecki Nowy Testament. W porządku. Ale jeśli masz przy sobie Nowy Testament, proszę, przynieś go. Oczywiście będziemy się do tego odnosić i wykorzystywać podczas dyskusji w klasie oraz przy omawianiu różnych ksiąg Nowego Testamentu. Po drugie, jeśli chodzi o lekturę, to istnieją trzy podstawowe podręczniki do tej klasy. Głównym podręcznikiem, rodzajem waszego głównego podręcznika, jest wprowadzenie do Nowego Testamentu. Korzystam z tego podręcznika po raz pierwszy, na początku nie miałem zamiaru zmieniać podręczników w tym semestrze, ale kiedy go wziąłem do ręki, okazało się, że bardzo ściśle odzwierciedla sposób, w jaki postępuję z każdą księgą Nowego Testamentu, ponieważ omawia tło i powód, dla którego książka została napisana, a następnie dotyka dominujących tematów, idei i ruchów każdej książki. Będzie to zatem nasz podstawowy podręcznik. Znajdziesz go w części wprowadzenie w programie nauczania. W każdym tygodniu wypisałem rzeczy, które musisz przeczytać. Głównym podręcznikiem będzie wprowadzenie, a ty przeczytasz rozdziały odpowiadające temu, o czym omawiamy danego dnia. A tak przy okazji, proszę na bieżąco czytać podręcznik. Dostaję to pytanie za każdym razem, w każdym semestrze. Proszę, abyście na bieżąco czytali podręczniki zawarte w programie nauczania, niezależnie od tego, w której klasie jesteśmy. Jeśli zostaniemy trochę w tyle, nie myśl, że możesz zrobić sobie przerwę. Bądź na bieżąco z programem nauczania, niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy. Zazwyczaj udaje mi się, jeśli już mam zaległości, nadrobić zaległości w ciągu mniej więcej tygodnia, ale trzymam się podręcznika. To, wraz z programem nauczania, ten podręcznik ma, a inną rzeczą jest wiele pomocnych wykresów i tym podobnych, które podsumowują ważne cechy książki. Więc znowu, jest to wasz główny i podstawowy podręcznik, który faktycznie jest ułożony według ksiąg Nowego Testamentu. Są jeszcze dwie książki, które poproszę cię o przeczytanie. Jedna z nich nosi tytuł Zrozumienie Nowego Testamentu. To, co robi, to nie jest przegląd Nowego Testamentu. Jest to seria rozdziałów, czyli 3 lub 4 rozdziały, poruszające kwestie związane z tym, jak jako chrześcijanie czytamy i stosujemy Nowy Testament. Na przykład pierwszy główny rozdział dotyczy tego, czy Nowy Testament jest historycznie wiarygodny, czy też jest w dużej mierze fikcyjny, czy pisarze Nowego Testamentu tak bardzo zajmowali się teologią i tym, w co wierzyli na temat Chrystusa, że nie byli zainteresowani w ogóle w historyczności wydarzeń? Zatem pytanie brzmi, Ken, kiedy czytamy Nowy Testament, co czytamy? Powiedzieliśmy już, tak, czytamy teologię, ale w jakim stopniu można ufać dokumentom Nowego Testamentu również z punktu widzenia historii? Porozmawiamy również więcej o tym problemie. Istnieje wiele pytań, które należy w związku z tym postawić, ponieważ oczywiście żadna z ksiąg Nowego Testamentu nie zamierza pisać historii w taki sposób, w jaki o niej myślimy. Jeśli sięgniesz po książkę historyczną, której zamierzeniem jest w pewnym stopniu, niezależnie od tego, jak bardzo jest ona zabarwiona perspektywą osoby ją piszącej, będzie to głównie opisanie wydarzeń historycznych w pewnych ramach. Celem dokumentów Nowego Testamentu nie jest przede wszystkim podejście oparte na podręcznikach historycznych. Są to teologia, ale w jakim stopniu w teologii pisemnej można ufać Nowemu Testamentowi także w kontekście historycznym? Pierwsze pytanie dotyczy tego. Jest jeszcze jedno pytanie, które podnosi ta książka, a mianowicie, czy chrześcijaństwo ma swoje korzenie w samym Jezusie? Jedną z głównych idei, która wciąż jest dość powszechna wokół Nowego Testamentu, jest to, że to, co znamy jako chrześcijaństwo, to, co nazywamy chrześcijaństwem i to, w co wierzymy na temat Chrystusa i Kościoła itp., pochodzi od apostoła Pawła, człowieka, który napisał większość Nowego Testamentu, list do Rzymian, Galacjan itp. Ale Jezus nigdy tak naprawdę nie wyobrażał sobie Kościoła. Jezus nigdy nie wyobrażał sobie tego, co znamy jako chrześcijaństwo. To było coś, co pojawiło się znacznie później, także w Nowym Testamencie mamy w pewnym sensie 2, 3 lub więcej religii. A Paweł, którego znamy jako chrześcijaństwo, jest tylko jednym z nich. Cóż, drugi rozdział porusza kwestię, czy to, co znamy jako chrześcijaństwo, jest wynalazkiem Pawła, który pojawił się później, czy też rzeczywiście wywodzi się od Jezusa. Czy jest to coś, na co Jezus w pewnym stopniu sam się przygotował? A potem ostatni rozdział, jak zastosować Nowy Testament. Na przykład, jak powiedzieliśmy, Nowy Testament nie ma być listą wierzeń teologicznych. Byłoby dużo łatwiej, gdybyśmy to mieli. Zamiast tego Bóg zdecydował się objawić w tekście bardzo historycznym i kulturowo uwarunkowanym, jak już powiedzieliśmy. Co to zatem oznacza dla nas dzisiaj? Jak możemy zrozumieć te starożytne teksty, żyjąc 2000 lat później w zupełnie innej kulturze i posługując się innym językiem? Jak możemy ich zastosować jako dzisiejszy lud Boży? Na przykład w ten sposób nawiązuje się także do Starego Testamentu, ale kiedy czyta się prawo Starego Testamentu w powiązaniu z Nowym Testamentem, jak mam zastosować niektóre z tych praw? Kiedy wracam do Starego Testamentu i czytam prawo, które mówi mi, że nie powinienem nosić szaty uszytej z 2 różnych rodzajów tkanin, jak do cholery mam to zastosować? Czy mogę to zignorować, czy ma to dla mnie coś do powiedzenia? Lub kiedy prawo Starego Testamentu mówi, aby zbudować perepet lub płot wokół dachu domu, co to oznacza i jak to zastosować? Albo dlaczego nie składamy już ofiar ze zwierząt? Na przykład, dlaczego niektórzy z nas nie noszą szali, czapek lub nakryć głowy podczas nabożeństw, poza kapeluszami i tym podobnymi rzeczami, co jest dość powszechne? Jednak w liście do Koryntian Paweł mówi kobietom, aby nosiły jakieś nakrycie głowy. Czy jest to coś, czym powinniśmy się kierować, czy nie? Zatem ostatni rozdział omawia, w jaki sposób stosujemy Nowy Testament, dokument, który z jednej strony jest bardzo uwarunkowany historycznie i kulturowo, powstały w bardzo odmiennym środowisku i kulturze oraz otoczeniu historycznym niż nasze własne, a mimo to nadal w to wierzymy jest trwałym Słowem Bożym. Jak więc to zastosować? Jak to czytamy? Ostatni rozdział pomoże nam odpowiedzieć na to pytanie. Ostatni podręcznik, o który cię poprosiłem, to książka zatytułowana Zaginione listy z Pergamonu. To prawdopodobnie jedyna książka, której wciąż potrzebuję od chwili, gdy po raz pierwszy prowadziłem te zajęcia i zazwyczaj to ona zbiera najlepsze recenzje od uczniów. Zaginione listy z Pergamonu Bruce'a Longenekera. Czym jest ta książka? Sama nazwa brzmi trochę starodawnie, ale to, czym jest ta książka, tak dla twojej wiadomości, to to, że jest ona całkowicie fikcyjna. Chociaż opiera się na rzeczywistych wydarzeniach, rzeczywistych miejscach i imionach, rzeczywistych osobach, o ile mi wiadomo, główni bohaterowie są całkowicie fikcyjni, ale można zobaczyć odniesienia do rzeczywistych postaci, takich jak Łukasz, Mateusz i Domicjan, niektórzy z rzymskich cezarów. Znajdziesz tu odniesienia do rzeczywistych miejsc, rzeczywistych wydarzeń i zwyczajów z i wieku. Ale to, czym to jest, to nie jest narracja. Co to jest? Jest to zbiór fikcyjnych listów, które napisał sam Bruce Longenecker. A co to jest? To po prostu dialog lub korespondencja w formie fikcyjnego listu pomiędzy dwoma lub trzema fikcyjnymi literami, z których jeden, myślę, że jeden z nich to właściwie Łukasz, autor Ewangelii Łukasza, a Dzieje Apostolskie są jednym z cyfry, ale podany tutaj list jest fikcyjny. To nie jest coś, co Luke faktycznie napisał. Jednak Longenecker stara się po prostu znaleźć interesujący i przekonujący sposób przekazania ważnych informacji historycznych i kulturowych. Jak to było żyć jako chrześcijanin w kulturze zdominowanej przez panowanie rzymskie? I zdominowany przez pogańską religię i pogańskie praktyki religijne, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że uznasz to za bardzo fascynujące i bardzo interesujące. Jeszcze raz proszę zrozumieć, że jest to całkowicie fikcyjne, ale przekazuje i odnosi się do tego, czym jest, ponownie, rzeczywistymi wydarzeniami i rzeczywistymi sytuacjami kulturowymi, rzeczywistymi odniesieniami kulturowymi, geograficznymi i historycznymi, przedstawieniem przekonań i systemów religijnych, a wydarzenia sportowe opierają się na aktualne badania i kategorie. Jest to więc po prostu inny rodzaj książki. To nie ma być akademickie. Nie chodzi tu tylko o przytaczanie faktów historycznych. Ponownie, jest to całkowicie fikcyjny, ale bardzo intrygujący i pomocny sposób wprowadzenia cię w najważniejsze kulturowo-historyczne i religijne czynniki Nowego Testamentu. I tak będziemy o tym rozmawiać od czasu do czasu, ale to będzie trzeci podręcznik, który przeczytasz. W programie nauczania znajdziesz harmonogram czytania na każdy tydzień. Czytanie za każdy tydzień odbywa się pierwszego dnia zajęć w danym tygodniu, czyli zwykle w poniedziałek. Ale w przypadku, gdybyśmy mieli święto, dzień śniegu czy coś, oczywiście byłoby to następnego dnia, gdy się spotkaliśmy. Ale zazwyczaj w poniedziałek przypada termin czytania podręczników, a harmonogram zajęć znajdziesz w planie zajęć w swoim programie nauczania. A więc to jest pierwsza rzecz, czytanie podręcznika. Drugie czytanie powraca do wzmianki o zabraniu ze sobą Nowego Testamentu. Będziesz także musiał przeczytać Nowy Testament, a harmonogram znajdziesz również w swoim programie nauczania. Właściwie zaczniesz w przyszłym tygodniu, tygodniu drugim. To jest pierwszy tydzień, więc nie spodziewałem się, że będziesz miał dzisiaj coś do przeczytania. Ale w przyszłym tygodniu, drugim tygodniu już przeczytacie. Myślę, że to coś w stylu Mateusza albo Mateusza i Marka, nie pamiętam. Ale w programie kursu znajdziesz lekturę Nowego Testamentu, w której czytasz właściwe księgi Nowego Testamentu, od Mateusza do Apokalipsy. Proszę zrozumieć, że te książki niekoniecznie odpowiadają temu, co omawiamy co tydzień. Być może jesteśmy trochę w tyle, ale to dobrze. Lepiej, że przeczytałeś wcześniej i zapoznałeś się już z materiałem, zanim porozmawiamy o tym na zajęciach. Ale poczonewuszy od przyszłego tygodnia zaczniecie od Mateusza i będziecie po prostu kontynuować naukę, opiera się to na tygodniach tego semestru, po prostu kontynuujcie każdy tydzień i czytajcie, wraz ze swoimi podręcznikami, księgi Nowego Testamentu wymagane na ten tydzień. A więc to jest pierwsza rzecz, którą czytacie z Nowego Testamentu i ze swoich podręczników. Drugą rzeczą, która pomoże ci przeczytać ten, lub nie tylko ten, ale wszystkie trzy podręczniki, jest to, że będzie 6 niezapowiedzianych lub popowych quizów na temat czytania podręcznika. Te quizy nie mają na celu zawieść cię ani zaskoczyć. Staram się je robić w miarę możliwości, staram się je robić tak, żeby jak już przeczytałeś, to nie było żadnego problemu z tymi quizami. Mają po prostu sprawdzić, czy przeczytałeś materiał. I nie mam zamiaru pytać cię o coś takiego, wprowadzając do wykresu na stronie 45, w prawym rogu wykresu, jakie słowo użył autor. Nie mam zamiaru pytać cię o takie rzeczy, lub to, co było w przypisie na dole strony, lub w 5 wierszu od dołu akapitu 3. Zapytam ogólnie, czyli kiedy autor poświęca czemuś czas lub wydaje się, że coś podkreśla, to właśnie o to będę pytał. Ale w ciągu semestru odbędzie się 6 niezapowiedzianych quizów na temat lektur. Generalnie te quizy będą w poniedziałek. Czasem mogę poczekać do środy, ale nie dam im piątku. Zrobiłbym to dlatego, że gdybym rozwiązywał quiz z czegoś, co przeczytałem w poniedziałek lub środę, do piątku też bym tego nie pamiętał. Więc zrobię to, gdy będziesz miał to świeże w pamięci. Zwykle będzie to poniedziałek, ale czasami może to być również środa. Tak więc, chociaż zakończysz lekturę do poniedziałku, ja przejrzę ją i przejrzę jeszcze raz przed środą. Ale nie będę ci robić quizu w piątek. Ponieważ, jeśli przeczytasz cały swój materiał do poniedziałku, jeśli jesteś podobny do mnie, do tego czasu na ogół zapomnisz o materiale. Nie ta klasa. Nie zapomnisz tego materiału. To zbyt cenne, prawda? A więc 6 niezapowiedzianych quizów. Drugim wymogiem jest to, że na tych zajęciach odbędą się 4 egzaminy obejmujące materiał z czytania Biblii. Powtórzę, nie będę zadawał konkretnych pytań z Biblii, jeśli chodzi o to, co mówi werset 16 rozdziału 5 Mateusza. Nie mam zamiaru pytać o takie rzeczy. Ale twoja lektura Biblii, a przede wszystkim materiał wykładowy. I tu z pomocą przychodzi twój notatnik. Jak powiedziałem, wykład i dyskusja na zajęciach będą odbywać się zgodnie z notatnikiem znajdującym się na tablicy, który należy pobrać. I to przede wszystkim, a z lektury Biblii będą zdawane egzaminy. Wiem, że właśnie zakończyłem zdanie przyimkiem, ale nie ma sprawy. Coraz częściej spotykam się z tym w literaturze akademickiej. Więc myślę, że mogę to zrobić. Egzamin będzie więc zdawany przede wszystkim z materiału wykładowo-dyskusyjnego pochodzącego z zeszytu, który należy pobrać. Nie obejmuje lektury podręczników. Zatem tak będzie, przynajmniej nie będę tego robić celowo, tylko w tym sensie, że część z tego pokrywa się z tym, co omówimy na zajęciach. Nie biorę celowo żadnych pytań egzaminacyjnych z podręczników. Właśnie po to są quizy. A tak przy okazji, kolejna rzecz dotycząca quizów, quizy są tylko na ten tydzień. Jeśli więc nie będziemy mieli quizu przez około 3 tygodnie, nie będziesz odpowiadać za cały ten materiał. Quiz będzie obejmował tylko lektury z danego tygodnia. To kolejne pytanie, które słyszę około 100 razy, chociaż wydaje mi się, że wyjaśniłem je jasno. Czy więc wszyscy to rozumieją? Quizy obejmują tylko lektury z tego tygodnia, a nie z żadnego innego tygodnia. Jeśli więc w drugim tygodniu nie będzie żadnego quizu, nie będziesz odpowiedzialny za przeczytanie quizu. Kiedy przyjdziesz na zajęcia i zrobię ci quiz, będzie to lektura z tego tygodnia, a nie z poprzednich tygodni. Ok, więc 4 egzaminy, które z grubsza obejmują główne części Nowego Testamentu. Pierwsza będzie dotyczyć Ewangelii i niektórych materiałów pomocniczych. W pierwszym tygodniu tych zajęć będziemy głównie rozmawiać o tle Nowego Testamentu. Nowy Testament nie powstał w próżni, ale powstał w pewnym sensie na końcu wielu ruchów historycznych, kulturowych i religijnych oraz nurtów religijnych, które pomogły w jego powstaniu lub przynajmniej na które Nowy Testament często reagował. Spędzimy więc kilka tygodni na rozmowach, przygotowując grunt pod pracę nad księgami Nowego Testamentu. Ale pierwszy test będzie obejmował ogólnie materiał z Ewangelii, następnie przestudiowanie dziejów apostolskich i listów Pawła, aż w końcu zakończy się w Księdze Objawienia. Znajdziesz to w swoim programie nauczania. Znowu mam tydzień. Nie mam dokładnej daty. Wiele zależy od tego, jak szybko dotrzemy do materiału, czy są dni śnieżne lub coś w tym stylu, czy mam zaległości, czy też jak bardzo chcesz porozmawiać i zadać pytania. Ale generalnie mam przynajmniej tydzień, w którym można spodziewać się egzaminów. Pierwszy będzie prawdopodobnie pod koniec 5 tygodnia, poświęcony tłu i Ewangeliom. Masz więc 5, mniej więcej 5 tygodni, zanim będziesz mógł spodziewać się egzaminu. A potem spędzimy jeszcze kilka tygodni, przepracowując więcej materiału, a potem zdamy kolejny egzamin, który to wyjaśni. Zatem w klasie będzie ich 4. Odbędzie się również kompleksowy egzamin końcowy obejmujący te 4 elementy. Egzamin końcowy, choć opiera się na tych 4, nie wprowadza nowych informacji ani nowego materiału, którego nie było na żadnym z poprzednich egzaminów. Jeśli więc nie masz żadnego problemu z 4 egzaminami, nie powinieneś mieć żadnego problemu z egzaminem końcowym. Zatem znowu, większość ocen będzie zależeć od twoich 4 egzaminów z 6, a także od 6 quizów, a wtedy twoja lektura poinformuje cię o tym i pomoże. Jest jeszcze jedna rzecz, którą chcę powiedzieć na temat tej klasy. Co roku ludzie pytają mnie o dodatkowy kredyt. Nie przypisuję dodatkowych punktów za dodatkowe czytanie, dodatkowe pisanie czy coś w tym stylu. Ale jedną rzeczą, którą robię od kilku lat, jest to, że mam kilku asystentów technicznych w tej klasie, którzy mają mi pomóc w ocenianiu i innych rzeczach. Jeden z ekspertów technicznych zorganizuje 4 dodatkowe sesje przeglądu zdolności kredytowej. Teraz należy określić te dodatkowe sesje kredytowe. Muszę się z nią spotkać i dam panu znać z dużym wyprzedzeniem, kiedy to nastąpi i gdzie się odbędzie. Zwykle mają miejsce około tygodnia lub co najmniej kilku dni przed każdym z 4 egzaminów. Zatem znowu będzie ich 4. Zasadniczo można ich używać do dowolnego celu. Mogą to być sesje powtórkowe w przygotowaniu się do egzaminu lub można je wykorzystać do bardziej szczegółowego omówienia pewnych tematów, na które masz pytania lub nad którymi chcesz debatować, lub o czymkolwiek innym, o czym chcesz porozmawiać. Jednak w przeszłości często przekształcały się one w sesję powtórkową każdego egzaminu. Więc możesz go do tego użyć. Ale będzie ich 4 i to będzie twoja dodatkowa zasługa. Możesz udać się do jednego z nich i uzyskać za to dodatkowe punkty, lub możesz udać się do wszystkich 4 i zdobyć więcej dodatkowych punktów. Kolejna sprawa dotycząca dodatkowego kredytu, jeszcze raz chcę to wyjaśnić, ogłoszę terminy i dam znać. Zwykle pojawiają się wieczorem lub w nocy. Oczywiście w ciągu dnia to nie działa. Ale będę was na bieżąco informować o tym, kiedy to nastąpi i gdzie, abyście mogli zaplanować swój harmonogram. Jeszcze jedna rzecz, o którą ludzie pytają, jeśli zdecydujesz się wziąć w nich udział, to, że oczekuje się od ciebie w jakiś sposób uczestnictwa. Nie przychodź, nie siadaj i nie czytaj książki, nie zdrzemnij się ani nie graj na komputerze, bo nie zostaniesz za to doceniony. Aby uzyskać dodatkowe punkty, musisz uczestniczyć w zajęciach, w dyskusji lub zadawać pytania lub nie w zajęciach, ale w sesji dyskusyjnej. Dzięki temu dodatkowe punkty pojawią się na twojej ocenie końcowej. Tak więc w przeszłości miałem wielu uczniów, którzy przystępowali do egzaminu i dostali go z powrotem, nie dostając żadnych dodatkowych punktów, i byli zdenerwowani, zastanawiając się, gdzie ich dodatkowe punkty. Podsumuję wszystkie dodatkowe punkty, które uzyskasz na koniec semestru i uwzględnię je w twojej ocenie. Jeśli więc zdecydujesz się na przystąpienie, nie szukaj tego na egzaminie. Ponownie, są one całkowicie opcjonalne, ale jeśli chcesz dodatkowych punktów, nie proś mnie o dodatkowe czytanie lub pisanie, idź na te sesje recenzyjne, to jest dodatkowy punkt za te zajęcia. Jeszcze jedna rzecz, a tak na poważnie, zobaczycie, że nasze zajęcia są filmowane przez profesora Hildebrandta. To właściwie mechanizm pozwalający kontrolować problem, o którym chcę porozmawiać i który odtwarza się na waszym komputerze podczas zajęć. Wiem, że nie mogę, dlatego Ted dba o to, aby tak się nie stało. Właściwie są inne powody, dla których to filmuję. Ale znowu, czasami trochę chodzę, czasami nie i nie mogę śledzić. Ale zawsze, w każdym semestrze, studenci przychodzą i mówią, że przeszkadza im to, że ktoś gra na komputerze. Oczywiście będziesz przynosił komputery na zajęcia, aby robić notatki i tym podobne. Jeśli chcesz grać w gry lub coś w tym stylu, śmiało to rób, po prostu zostań w swoim pokoju, nie rób tego tutaj. I proszę o szacunek dla siebie i swoich rówieśników. Jeśli grasz w grę komputerową, tuż za tobą jest ktoś, kto próbuje zwrócić na ciebie uwagę. Więc proszę, jeśli chcesz grać w gry, pisać e-maile, grać na Facebooku czy gdziekolwiek indziej, śmiało to zrób, ale po prostu zostań w swoim pokoju, nie rób tego tutaj, na zajęciach. Zatem ci, którzy chcą zwracać uwagę i zwracają uwagę, nie są przez to rozpraszani. W przeciwnym razie prosimy o zabranie ze sobą komputerów w celu pobrania informacji, notatek, robienia notatek i tym podobnych. W porządku, jeszcze jakieś pytania? To właściwie wszystko, co chcę powiedzieć, chyba że masz konkretne pytanie dotyczące, miejmy nadzieję, tego, co powiedziałem teraz. Możesz wrócić i przeczytać program nauczania, a będzie to miało sens. To jest historia i literatura Nowego Testamentu autorstwa dr Dawida Matewsona. Wykład 1. Wprowadzenie do kursu. Dr David Matthewson.